W wieczornym programie Radia Łódź wracamy teraz do tematu rekonstrukcji historycznej. Ten temat rozpoczęliśmy dokładnie 2 tygodnie temu, po 9 latach przerwy. Tak to było?
Tak, tak,
to
było. Tak, tak. Dokładnie 9 lat.
I wraz z nami w studiu są pasjonaci rekonstrukcji historycznej. Jest historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Jolanta Daszyńska, autorka książki Rekonstrukcja historyczna, wybrane refleksje własne.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór koledzy.
Jest Grzegorz Nowak. To może tak kilka słów o sobie.
Członek Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy, też dziennikarz radiowy Radio Ziemi Pielnickiej. Pozdrawiam serdecznie, dobry wieczór Państwu.
I Michał Wojtysiak.
O, i teraz o sobie, tak? Dobrze, to powiem tak. Namiestnik chorągwi ziemi łęczyckiej, namiestnik Bractwa Rycerskiego Signum Tempory ziemi łęczyckiej, hetman polny kapituły Rycerstwa Polskiego. I adwokat.
I adwokat, właśnie.
To później, po bitwie.
Cieszę się bardzo, że to nie ja musiałam wymieniać całość. Herbule trochę tego
Martin.
Jest,
no.
Prawda? Na czym zakończyliśmy 2 tygodnie temu?
O bezpieczeństwie
tak,
rozmawialiśmy.
Tak, bezpieczeństwo. I tylko jeżeli będziemy mówić o bezpieczeństwie rekonstruktorów i na to, co się dzieje na polu rekonstrukcyjnym, to nam zajmie bardzo dużo, ale jeszcze by trzeba było mówić o bezpieczeństwie dla widzów. O tym się mało mówi, bo każdy się na ogół koncentruje na tym, co widzi.
Przy okazji bezpieczeństwa zaczęliśmy między innymi od takiego tematu kompletnie pijanego rycerza, który tam...
Ułana. Ja od razu przepraszam wszystkich słuchaczy za przejęzyczenie, ale byłam tak pod wrażeniem kolegi Michała, który mówił o tym wywijaniu mieczem, że też powiedziałam, że Ułan rąbnął mieczem mojego syna. Oczywiście to rąbnął, ale szablą, więc przepraszam wszystkich.
Ale niektórzy ludzie nie rozróżniają, czy to jest szabla, czy to jest miecz, więc generalnie zachowaliśmy się jak cywile.
Według prawa to jest taka sama broń sieczna.
Sieczna, tak, biała
bez
broń.
Bez rozróżnienia na miecz, szablę.
Uderzył białą bronią.
No ale Ułan rycerz wszystko jedno, ale pijany był. Pijany był.
Też wszystko jedno.
No, w zasadzie to rekonstruktor był.
No właśnie, ale teraz właśnie o to chodzi. Czy rekonstruktor dzisiaj może być pijany?
Ani dzisiaj, ani w trakcie może sobie być pijany po inscenizacji. Proszę bardzo, może być dzień, dwa przed, żeby nie było syndromu następnego dnia, bo potem jest ciężko, zwłaszcza latem z takim człowiekiem. Jemu też jest bardzo ciężko, no trzeba mu współczuć. No ale tak już nie bądźmy tutaj wyśmiewający się. Ja powiem o przykładzie. Przepiękny przykład z takiego spotkania z rekonstruktorami we Francji, do którego wjeżdżało się, to był Ford w Strasburgu, wjeżdżało się przez Szlaban, a zaraz przy Szlabanie był namiot, parasol. I ja patrzę, serwowane wina, serwowane piwa. Mówię, to tutaj walczymy o trzeźwość naszych rekonstruktorów, a tu się tak ładnie we Francji zaczyna. No ale patrzę, przy tych stolikach siedzą tylko i wyłącznie ludzie, którzy odwiedzają to wydarzenie. No i potem patrzę, rozmawiam z rekonstruktorami, żaden nie pije alkoholu. Mało tego, rozmawiam skracając dystans społeczny, więc tak, żeby ewentualnie wyczuć, czy coś było pite, czy nie. Ponieważ to było coś w rodzaju pikniku historycznego, więc też różne epoki były przedstawiane, różni rekonstruktorzy. Z każdymi rozmawiałam i wszyscy trzeźwi. No to w końcu zapytałam, dlaczego tutaj jest przy wejściu taki właśnie zachęcający stolik, parasol i tak dalej, a potem tego nie pijecie. Bo my pijemy, ale jak nie ma ludzi. Jak wszystko się kończy, to wtedy możemy sobie usiąść, jak nikt nas nie widzi, ale następnego dnia już się nic nie dzieje. My jesteśmy spakowani, my się przestawiamy już jako cywile. My tu możemy zostać i nawet pospać, ale już nie ma dalej spotkania z ludźmi, bo właśnie jest bardzo niekomfortowo, gdy ktoś od nas cokolwiek wyczuje. Więc im chodziło o komfort, a nam chodzi raczej o bezpieczeństwo, żeby właśnie nie było takich sytuacji, że ktoś po prostu nie panuje nad emocjami, bo za dużo ma tych promili.
No na Grunwaldzie od początku właściwie ten problem niepicia był zawsze kontrowersyjny, bo jeszcze w latach 90. to nie zwracaliśmy na to zbyt dużej uwagi. Ewentualnie w turniejach takich pieszych, pojedynczych czy grupowych, no to ewentualnie raczej towarzystwo starało się nie być pod wpływem. Natomiast przy tak dużej inscenizacji, jak się ta zaczęła rozgrywać, no powiedzmy od początku 2000 roku, bo tam już było no, ponad 600-700 ludzi w polu.
Największa w Europie, w ogóle w świecie inscenizacja z czasu średniowiecza, tak.
To zaczęłyby z tym alkoholem problemy, ale już w regulaminie w 2000 roku wskazywano, że nie, na pole inscenizacji nie może wejść osoba nietrzeźwa. I swego czasu...
I ktoś to sprawdza?
To znaczy, teraz mamy takie służby od czasu, kiedy byłem miecznikiem. Miecznik to był taki urzędnik, można by było to nazwać, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Wcześniej pierwszym miecznikiem był tak bardzo mój kolega, dobry kolega Darek Markowski, który wprowadził bardzo ostre i, że tak powiem, rygorystyczne zasady w ogóle, jeżeli chodzi o strój, jeżeli chodzi o broń, która wchodziła na pole grunwaldzkie i jeżeli chodzi o zachowanie. Potem troszeczkę trochę było rozróżnienie dyscypliny, natomiast potem stwierdzili, że potrzebują prawnika. No ja tam sformułowałem tak zwaną stałą justycję, no była taka nasza wewnętrzna policja, która sprawdzała oporządzenie każdego uczestnika inscenizacji i sprawdzaliśmy, czy są trzeźwi, czy też nie, na zasadzie chuchu. W tej chwili służby justycji są wyposażone w alkomaty. Jeżeli rzeczywiście jest sytuacja taka, no, podejrzana, no to delikwent musi dmuchnąć. Bezwzględnie natomiast sprawdzani są wszyscy konni. Na Grunwaldzie mamy do czynienia z 60-70 końmi w polu. Więc przy masie około 1200 rekonstruktorów pieszych, no to te 70 koni, które na siebie szarżuje, to już jest bardzo poważna siła i musimy bardzo uważać. Dlatego no, staramy się, żeby jeździcy w ogóle, no, są każdy jeździec sprawdzony. Tak samo sprawdzamy bezwzględnie wszystkich strzelców czarnoprochowych. Przed to, co pani profesor napisała w swojej książce, także i w średniowieczu mamy regulamin związany z używaniem broni czarnoprochowej. I każdy strzelec przechodzi specjalne szkolenie, racjonując przy okazji proch i tak dalej. Mamy tutaj do czynienia troszkę z inną sytuacją, bo to, co pani profesor napisała w książce, przy II wojnie światowej mamy wydzielanie broni, natomiast ta broń średniowieczna jest bronią mniej skomplikowaną i właściwie każdy ma swoją hakownicę, tak? Więc każdy taki strzelec musi być w związku z tym przeszkolony. A z tym też różne przygody były, no ale to nie będę to opowiadał.
Pamiętam, że dwa tygodnie temu mówiliśmy o pewnego rodzaju prawdzie historycznej, która musi być zachowana przy rekonstrukcji. To zastanawiam się, jak to z tą trzeźwością.
Powiem tak, Napoleon zawsze przed bitwą dawał trochę alkoholu, no bo wtedy chodziło o to, żeby to był ten czynnik wzmacniający, że no jak to, ja nie mogę, nie dam rady. No oczywiście, że tak, no ale my tego nie robimy, bo umawiamy się, że my przypominamy
historię. Czyli są granice prawdy historycznej.
Tak, bo my przypominamy, a nie odtwarzamy tego na tak, jak powinno być w 100%, bo tego się nie da odtworzyć.
Ja bym tutaj przypomniał, że umówiliśmy się, że posługujemy się sformułowaniem inscenizacja historyczna i w ramach inscenizacji nie używamy alkoholu. Rekonstrukcja owszem mogłaby polegać na tym, że nie wiem, wojska rosyjskie idąc do ataku wypiły jakiś alkohol, no bo wtedy dokładnie odtwarzają tą bitwę, ale skoro my zajmujemy się nie rekonstrukcją, a inscenizacją, no to wiadomo, że kierujemy się jakimś regulaminem, który między innymi ma zapewnić nie tylko bezpieczeństwo widzów, ale też i uczestników tej inscenizacji. W związku z czym wiadomo, alkohol jest wykluczony. No tutaj mogę tylko podtrzymać, co moi przedmówcy mówili, no bo oczywiście w ramach wydarzeń, które przypominają jakieś bitwy z czasów II wojny światowej, mamy tę pirotechnikę, mamy tę broń już na tyle zaawansowaną, na tyle niebezpieczną, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś rozsądny, organizator jakikolwiek rozsądny podjąłby ryzyko o tym, że wpuszcza na teren inscenizacji osobę nietrzeźwą. To o tym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, o tym mówiła pani profesor, o takich zjawiskach. Myślę, że to były takie początki rekonstrukcji, gdzie nie było jeszcze jakoś doprecyzowane jakiś kanon zasad.
Nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, tak, no, że tak może być. Bo...
Ale to jest mniej więcej, tak możemy sobie porównać jak zjawiska w ruchu drogowym. No, nikt nie puści rozsądny, nietrzeźwego kierowcę na ulicę, w miejsce publiczne. To też jest pewnego rodzaju miejsce publiczne, w którym ktoś posługuje się bronią, jest jakaś pirotechnika, coś wybucha, coś strzela. Jeżdżą prawdziwe czołgi, które mogą zrobić krzywdę człowiekowi, jeżeli będzie w nieodpowiednim miejscu. No i niestety czołgista w takim czołgu nie widzi nic, praktycznie nie widzi nic, bo on ma dosyć ograniczone pole widoczności. można powiedzieć, że w tym wypadku mówimy o rekonstrukcji jego pola widzenia, no bo to ma dokładnie to zachowane, co w czasie na przykład bitwy podczas II wojny światowej. On też nic nie widział, dlatego jeździli z tymi podniesionymi włazami. Także jeżeli chodzi na przykład alkohol, bądź inne używki, o których tutaj nie mówimy, ale myślę, że to jest chyba oczywiste w tej rozmowie, teraz rekonstruktorzy, organizatorzy wszelkich inscenizacji doszli do tego, żeby faktycznie powiedzieć, że tak, jest czas, jak to można powiedzieć, połowu ryb i czas suszenia sieci. W momencie, kiedy łowimy ryby, kiedy zajmujemy się tymi wydarzeniami przypominającymi historię, niezależnie od epoki, czy to będzie Grunwald, czy to będzie, nie wiem, wojny jakichś legionów rzymskich, czy to będzie czasy napoleońskie, czy to będzie bardziej współczesny teatr wojenny, mówimy o faktycznie zachowaniu trzeźwości, nieużywaniu używek ze względu bezpieczeństwa naszego i naszych kolegów przeciwników.
Tu jest jeszcze bardzo ważna jedna rzecz, kwestia ubezpieczeń imprezy. A w tej chwili każda impreza jest ubezpieczona, przynajmniej te większe na pewno.
I kto za to płaci?
Płacą organizatorzy. Na przykład, ja mogę dużo powiedzieć o Grunwaldzie, mamy sytuację taką, że my jako dowódcy grunwaldzcy zgłaszamy do połowy maja wszystkich uczestników imprezy. Robimy listy zaciągowe. Ja na przykład mam w chorągwi prawie 160 osób, więc muszę tych wszystkich ludzi speselować, spisać, sprawdzić. W tym roku jeszcze dojdzie wymóg posiadania paszportu covidowego, czy oświadczenia, czy się ma, czy się nie ma, nie? No ale to jest dosyć ważne. Natomiast te dane są organizatorom potrzebne właśnie do polisy. Każdy uczestnik Grunwaldu jest ubezpieczony. No ale w momencie, w którym dojdzie do uszkodzenia ciała czy krzywdy, no to problem polega na tym, że jeżeli on będzie pijany, no to polisa go może nie obejmować. Tak? Dlatego to jest ważne. I myślę, że w większości dużych imprez to też jest ważne dla naszego własnego bezpieczeństwa i potem ewentualnie zaleczenie skutków, tak? No bo odszkodowania nie będzie.
Tak, i tu jeszcze jest taka też bardzo ważna sprawa, mianowicie trochę zachowania zdrowego rozsądku. Dlatego, że jak powiedziałeś, Michał, na samym początku, kiedy rodziło się zjawisko rekonstrukcji historycznej, to nikt nie przewidywał, że na przykład ktoś może być źle ubrany, czy umundurowany, że ktoś może być pijany, bo sam tak nie robił. I uważał, że jeżeli robimy coś na wysokim poziomie i tak się zachowujemy, dajemy taki przykład, no to inni tego robić nie będą. Ale potem się okazywało, że coraz ludzi więcej przybywało do szeregów właśnie rekonstrukcyjnych i oni nie zawsze to zauważali, nie zawsze to wyłapywali, niejednokrotnie traktując te spotkania jako świetną okazję od ucieczki z domu, no i wypicia. Poza tym właśnie są zwierzęta, są sprzęty, w zależności od epoki przedstawianej, to trzeba wszystko po prostu bardzo szczegółowo omawiać zawsze z rekonstruktorami, gdzie na przykład są ładunki wybuchowe, gdzie działają pirotechnicy, w którą stronę będzie jechał czołg i na przykład w którym momencie trzeba na przykład z tego pola rekonstrukcyjnego usunąć wszystkich innych ludzi. Tam nie może być na przykład czegoś takiego jak zaleganie rannych, zabitych tak zwanych, bo oni muszą być usunięci, żeby ten czołg jechał bez żadnych problemów, bo ten właśnie kierowca tego czołgu, on nie widzi, co się dzieje. On widzi tylko bardzo mały ten wycinek przed sobą i nie jest w stanie zapanować nad tymi niefrasobliwymi, więc trzeba naprawdę wszystko bardzo dobrze omawiać i powiem, że im więcej jest omawiań, im więcej jest przygotowań, im więcej jest pokazywania, że tak powiem, scena po scenie, ludziom, rekonstruktorom, co będzie i uczenia ich, tu na przykład nie wchodźcie, tam wchodźcie, to są coraz lepsze efekty. Chociaż pamiętam taką piękną kiedyś scenę na Strońsku w Beleniu, gdzie ludność cywilna, tak, to jest też cudzysłowie oczywiście, bo wszyscy jesteśmy cywilami, tak? Ale tak, są ci, którzy noszą mundury, a więc to jest wojsko, no i są ci, którzy tych mundurów nie mają, a więc to się mówi ludność cywilna. No i ta ludność cywilna jest oprowadzana drogą. Kilka różnych osób pokazuje, że właśnie idziemy drogą prosto i potem uciekamy w lewo, czyli tam, gdzie jest lewa ręka, w prawo nie uciekamy, bo tam będą pirotechnicy działać. Zresztą jest to otoczone, są widoczne takie zabezpieczenia, taśmy, bardzo, bardzo widoczne, więc naprawdę to widać. No i kilka razy przechodzimy przez to miejsce, kilka razy pokazujemy, w którą stronę, w którą rękę. No i co się dzieje podczas inscenizacji? Wpada jeden człowiek, który jest tak przestraszony właśnie z tej ludności cywilnej i wpada właśnie tam, gdzie będą pirotechnicy mieli działać. I cała inscenizacja jest w pewnym momencie zmieniona. Trzeba jakoś po niego pójść i go zabrać, bo on nawet nie był w stanie, był tak zszokowany, że nie był w stanie sam wydostać się z takiej małej 20-centymetrowej otoczki tej linki, nie linki, tylko tej taśmy zabezpieczającej. Więc nie miał nic do pokonania, żadnej przeszkody wysokiej, tylko po prostu psychika mu tak siadła, że i dlatego, dlaczego to mówię o tym, bo to może wydawać się jakoś śmieszne.
W stresie to może się nawet poprzestawiać, które to jest prawo, które
tak, wszystko się poprzestawia. Tak,
może.
Bez stresu.
Tak
właśnie, bez stresu. I to nie była kobieta, która daje kierunkowskaz z lewo, a skręca w prawo, więc to był mężczyzna, od razu powiem. Natomiast są emocje. Są emocje, są też, to się coś dzieje i co innego jest na próbie, co innego się dzieje w trakcie. I trzeba naprawdę bardzo zawsze czuwać, żeby potem no, do takiej sytuacji nie dochodziło, no bo trzeba go było wyciągnąć i tutaj też chylę czoła przed uczestnikami właśnie z Wojska Polskiego z 1939 roku, rekonstruktorami z 1928.
Za kolaborację.
Pewnego rodzaju improwizacja tak. Jest. Z tego co pamiętam, to pani profesor też to w książce opisała.
Bo to mi się wbiło w głowę.
Ale generalnie, jeżeli chodzi właśnie o organizację takiego dużego pola walki, bo to jest dosyć ciekawe dla osoby, która jest widzem, która przyjeżdża, po prostu widzi spektakl przygotowany przez 20, 30, 40 minut w zależności od czasu wydarzenia. Natomiast ciekawe może być opowiedzenie o tym, jak wygląda właśnie rozwiązywanie tego, bo ja pamiętam już, tu się odwołam nie do naszej inscenizacji w Strońsku w Beleniu, tylko do wcześniejszych inscenizacji na przykład z Brochowa.
To
były początki właśnie lat 2000, gdzie właśnie były wytyczone na przykład odpowiednie ciągi komunikacyjne. Tam było tyle, troszeczkę inny teren niż w Strońsku, bo Strońsko jest naturalnym amfiteatrem. Zresztą po raz kolejny serdecznie zapraszam, prawdopodobnie pierwszy weekend września. Pierwsza sobota września, godzina 17. Proszę sprawdzić w kalendarzu, bo nie pamiętam dokładnie, kiedy to będzie. My będziemy.
To wcześniej będziemy pod Grunwaldem pewnie też.
Tak.
Tylko to trochę dalej
jeszcze
jest.
Będziemy w Strońsku historycznym.
A w Strońsku tak. W Nagrodzie Mściwoja.
Będziemy na marszu w Bolimowie.
To też.
Ja nie będę zmieniał, gdzie jeszcze będziemy.
Ale wracając już do samej Bzury, tam jest teren płaski, w przeciwieństwie do tego, co mamy w Strońsku. Także ten teren, no trzeba było, organizatorzy musieli odpowiednio kanalizować, jeżeli chodzi o publiczność, która miała to oglądać, cały ten spektakl. I były na przykład wytyczone odpowiednie tory, którymi jeździły pojazdy pancerne, drugi tor, którym przemieszczała się kawaleria i trzeci tor, na którym się dział cały teren rekonstrukcyjny, czyli bieg, walka piechoty, ostrzał artyleryjski, pirotechnika. I to tak jak można porównać, jeżeli ktoś był kiedyś na pokazach lotniczych. Mniej więcej tak samo to wyglądało, bo z punktu widzenia widza, z tego jednego kierunku, gdzie byli usytuowani widzowie, ten cały spektakl dział się jednocześnie. A faktycznie to były trzy różne, można powiedzieć, tereny, po których po trzech różnych terenach przemieszczały się trzy różne formacje: piechota, kawaleria, czołgi, po prostu ze względów bezpieczeństwa. Każdemu piechurowi można było powiedzieć, tu nie wolno wchodzić, bo tu jeździ kawaleria. Tu nie wolno leżeć, nie wolno biegać, nie wolno chodzić, bo tu jeżdżą czołgi i tak dalej. Była sprawa czysta, oczywista, bezpieczna. No, jak dobrze pamiętam, nigdy w Brochowie nie było żadnych wypadków związanych z tym, że ktoś komuś gdzieś wjechał, wszedł, biegł. No oczywiście czasami emocje grały rekonstruktorzy, na przykład piesi odtwarzający scenę walki. No ktoś kogoś mógł tam mocniej szturchnąć, palnąć, ktoś strzelił z karabinu ślepą amunicją komuś nad uchem. Takie rzeczy się dzieją, dzieć będą, bo to są emocje, tak jak mówiliśmy. Po to są te wszystkie spotkania, po to są te wszystkie szkolenia przed i informowanie o zasadach bezpieczeństwa, żeby cały czas przypominać. Zresztą patrząc po latach teraz, myślę, że się ze mną zgodzicie, też organizatorzy biorą pod uwagę, kto przyjeżdża, że to nie są takie grupy, jak na początku tego ruchu rekonstrukcyjnego były, że przyjeżdżało, wy jesteście Polakami, kogo reprezentujecie, dobra, to zapisuję, ile nazwisk, tyle będzie. Nie, teraz organizator już pyta, czy to, nawet nie pyta, bo ma wiedzę,
bo wie, kogo zapraszać.
Przez te lata, że wie, kogo zapraszać i wie, kto jaką wiedzą dysponuje i czy na przykład wtedy jest pytanie do szefa na przykład takiej grupy, czy osoba, która reprezentuje grupę na danym terenie, czy są od was świeże osoby, które nie potrafią posługiwać się bronią, nie? I wtedy też osoba wydająca taką broń też odpowiednio potrafi podejść do tematu, przeszkolić, powiedzieć te wszystkie zasady. Zresztą te zasady posługiwania się akurat, jeżeli chodzi o broń drugowojenną, no to są cały czas wałkowane, cały czas przypominane i mam nadzieję, że takich sytuacji sytuacji, że gdzieś będzie słychać, że ktoś komuś strzelił nad uchem, no to będzie coraz mniej.
Tak. A poza tym jest bardzo dobrą zasadą wśród grup czy stowarzyszeń, że od czasu do czasu oni robią wewnętrzne swoje takie spotkania, na których właśnie jest nauka techniczna. Jak trzymać broń, jak na przykład biec z bronią, jak ją na przykład trzymać czołgając się, żeby na przykład ta broń nie uległa zepsuciu. Jak ma właśnie bezpieczny być strzał, żeby nie komuś przy uchu, bo jednak naprawdę czasami za bardzo blisko ktoś wystrzelił i potem ten drugi miał człowiek bardzo duże problemy ze swoim własnym uchem. Poza tym kwestia przeładowania, kwestia przy białej broni. Jakie są miejsca, w których można wykonywać tak zwane cięcia, a gdzie ich nie wolno wykonywać? Prawda, Michał? Jest coś takiego u was też. I którą częścią broni?
No my mieliśmy w ogóle to szczęście, że jeden z takich założycieli ruchu rycerskiego był Tadeusz Pagiński. To był wielokrotny mistrz Polski. Nie wiem, czy Tadeusz nie był mistrzem też Europy w fechtunku, który do 2017 roku pełnił rolę hetmana Wielkiego Kapituły Rycerstwa Polskiego, czyli takiej organizacji ogólnopolskiej zrzeszającej około 60 bractw i grup rekonstrukcyjnych, czyli to jest taka dosyć duża organizacja. No i Tadeusz w ramach swojej misji wprowadził bardzo wiele rozwiązań właśnie dotyczących tego, jak szkolić. Między innymi wprowadził coś takiego jak machina Pagińskiego. To jest przekomiczne, znaczy to śmiesznie wygląda z punktu widzenia osoby, która pierwszy na to patrzy. Natomiast to jest taki specjalny zespół, taka konstrukcja z drewna, która wskazuje, w jaki sposób uderzać. Tam są nawiercone pewne otwory, gdzie włożona sobie jest listeweczka i teraz problem polega na tym, że trzeba uderzyć tak, żeby ta listewka się nie rozwaliła, bo jest ewentualnie dzwoneczek, który o tym informuje. I teraz tak, w tej chwili pole uderzeń jest następujące. Głowa, kończyny poniżej łokci, nogi poniżej kolan. Reszta to są rzeczy zabronione inscenizacyjnie. I powiem tak, to się utrzymało. Mimo, że kapituła nie jest taką organizacją, którą wszyscy respektują, ale wprowadziła pewne zasady. No i powiem tak, to w tej chwili działa, tak? Natomiast musimy jeszcze zwrócić na jedną uwagę rzecz, która w naszych czasach się dzieje. Od rekonstrukcji historycznej, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, podejrzewam, że na następne spotkanie, oddzieliło się, ja specjalnie tak zagaduję, żeby tak jak taką matrioszkę z tego to wprowadzić, ale od rekonstrukcji oddzielił się prawie w rycerstwie bardzo silny ruch sportowy. To są walki 1 na 1, 15 na 15, 100 na 100. Mówię o osobnikach, którzy w pełnym opancerzeniu, z bronią może nie zaostrzoną, ale tępą, biją się naprawdę. I ja znam, znaczy widziałem ewolucję tego ruchu właśnie od tych tak zwanych naszych turniejów melee, gdzie 15 rycerzy wpadało na siebie z drewnianymi mieczami i nawalali się w grupach. W tej chwili jest kadra rycerska Polski, między innymi do nas kolega z Łodzi, Krzysztof Olczak, był kiedyś kapitanem tej grupy. Oni jeżdżą na różnego rodzaju mistrzostwa świata, Polski, Europy i normalnie biją się sportowo. I mają z tego, tworzą to stowarzyszenia sportowe, tak? No i jeszcze mamy jeden sport, czyli mamy jousting, czyli turnieje konne na kopie, gdzie pełni oblaszeni rycerze biją się konno, tak jak dawniej, w pełnym oblaszeniu, w pełnym oporządzeniu, z świetnymi umiejętnościami, no i też uczestniczą w turniejach ogólnoświatowych. To już jest sport. Ale no,
mówiliśmy o bezpieczeństwie, no na przykład w Strońsku, czy w ogóle jeżeli chodzi o te bitwy z użyciem chociażby pirotechniki, to pod Grunwaldem przyjeżdża rycerstwo z różnych krajów i wy tak wszystko macie ustalone, tak, kto którędy będzie
tak
biegał?
To znaczy, tak? Tutaj no, może wymienić, no, Krzysztof Górecki, czyli główny organizator Grunwaldu po stronie historycznej, Jarosław Szymański, Jarosław Suczyński, a Jacek Szymański,
to jest nasz
król Jagiełło. W każdym razie Jacek z Krzysztofem są osobami odpowiedzialnymi za wersję historyczną Grunwaldu. I przygotowany jest przez właśnie Krzysztofa od wielu lat ewoluujący scenariusz, który każdy z dowódców, no już w tej chwili znamy go na pamięć, a on się ciągle zmienia, ale w tym scenariuszu to jest 30 parę stron ikon, które pokazują ruch wojsk, tudzież pokazują też elementy związane z narracją, bo jest narrator,
czyli
który mówi na przykład...
Czyli co widzimy, to nie jest tak, że wszyscy biegną na hurra.
Jest na przykład... Grunwald zaczyna
wszystko
się...
Wszystko jest zaplanowane, po kolei.
Wszystko jest tak. Na przykład mamy takiego, w dniu 12 apostołów, tam coś tak, mówi lektor. I my wtedy wiemy na przykład, że musimy się podnieść. Ale na przykład jedzie Jagiełło i jest Bogu Rodzica. No to rycerze, i to jest ważne, nie klęczą, tylko siadają. Bo jak klęczą, to generalnie ciężko jest się potem podnieść. Potem jest Christus Erstanden, czyli to jest, przepraszam, ja to znam na pamięć, tak? To jest...
Zaśpiewaj.
Nie będę śpiewał, bo to krzyżacy śpiewają, ale to jest pieśń zakonna. Oni wtedy wywiatują. W każdym razie jest na przykład, i potem jest taki motyw edukacyjny, jak jest szyk w płot, czyli z jednej strony pędzą rycerze polscy, z drugiej strony rycerze krzyżacy. Lektor opisuje, jak wyglądała warka w płot, tak? Są takie elementy edukacyjne. I to wszystko jest zaplanowane co do minuty. Przy okazji każdy z dowódców ma tak zwane gadadło, czyli walkie-talkie.
Tak.
I Krzysztof Górecki, czasami przeklinając bardzo mocno, z czego się bardzo wszyscy dowódcy to bardzo lubią, jak on przeklina, mówi, Litwa rusza.
No ale bez tego teraz nie idzie, tak, trzeba mieć
nie,
to.
A najlepsze jest zagadnienie, a gdzie są ci komornicy? A to komornicy to nie są nasi komornicy, tylko to są wysłannicy króla, którzy rozsyłają wici. A w każdym razie wszystko jest zaplanowane i my na Grunwaldzie ćwiczymy od środy. Środa jest pierwszym dniem, a w sobotę jest inscenizacja. Codziennie są próby. I pirotechnika też jest, dlatego że pod Grunwaldem było dużo bombard. Zaczyna się cała bitwa.
Tak, jest ogień.
No i mogę tylko powiedzieć o jednym dziennikarzu, który nie chciał zejść z takiego ładunku. I my go się prosili. Panie redaktorze, niech pan zejdzie. Nie, w ogóle. No i w pewnym momencie on szedł, a po 10 minutach to, na czym siedział, zrobiło bum. I on był bardzo zdziwiony, że jednak my mieliśmy rację. Tak. Ale to...
Nie stało mu się nic?
Nie.
Ja przepraszam, że pociągnę troszeczkę ten wątek bezpieczeństwa i lektora. Bo Michał, właśnie powiedziałeś o bardzo ważnej postaci, która jest w zasadzie anonimowa. Ją słychać, bo ona opowiada, co się dzieje, co się będzie działo i właściwie jest takim,
taki lektor.
Takim lektorem, tak, lektorem, narratorem, no, możemy to różnie nazywać, ale jego rola jest również na początku bardzo ważna, bo mówimy o bezpieczeństwie, tak? I on opowiada, co będzie się działo, na przykład, że będą wybuchy, że będą strzały, że będą efekty pirotechniczne i na przykład prosi, żeby ludzie uważali na małe dzieci, żeby trzymali je na przykład troszeczkę może mocniej, bo się dziecko może przestraszyć i będzie problem. Tak samo zwierzątka, bo też wszyscy przychodzą, bo ja mówię, wszyscy traktują te inscenizacje jako pikniki rodzinne, więc przychodzą z dziećmi, z prowiantem, ze zwierzętami, no i puszczają pieska, no bo piesek się nie boi, bo piesek chodzi, bo piesek zawsze przychodzi. Nie, właśnie też taki lektor musi opowiedzieć, pieska na smyczy, a najlepiej na smyczy i na ręce, bo piesek się wystraszy tych dużej ilości takich serii strzałów, wybuchów i ucieknie. I zdarzały się takie przypadki. W związku z tym ten lektor też jest bardzo ważny i jeszcze jedna osoba, którejśmy nie wymienili.
Koordynator.
Dokładnie tak. Bo właśnie jak coś zadzieje się nie tak i koordynator widzi, że coś jest niebezpiecznego,
Tak, albo przerywa, albo podejmuje jakieś działania, żeby tę sytuację daną zażegnać.
Zniwelować. I nawet niejednokrotnie jest tak, że oglądający tego nie widzą, że coś się dzieje, że coś nie poszło nie tak, bo właśnie i dowódcy grup, i koordynator. Właśnie powiedzieliśmy o tym, że też bardzo ważne, że my mamy te połączenia teraz ze sobą. Tak. I to nie jest element historyczny, ale bez tego współczesnego nie da się teraz przeprowadzić dużej inscenizacji.
Tak, bo to jest na przykład łączność, tak jak tutaj mówimy o tym spektaklu, który dzieje się w Strońsku, w Beleniu. Ale to nie tylko, jeżeli chodzi o to pole bitwy, bo wszędzie, gdzie będzie na polu bitwy jakaś jednostka piechoty, czyli zespół biegających panów w tych czy w innych mundurach, będzie jakiś element pojazdów przemieszczających się po terenie inscenizacji. I dodatkowo, no może okrętów nie będziemy robić, czy pojazdów desantowych, jak na niektórych wydarzeniach. Ja mówię tutaj, ale na przykład element lotniczy, to trzeba wszystko współgrać. I na przykład pilot, który leci samolotem, to jest dla niego jedyna forma kontaktu. Czasami są problemy, że na przykład jego częstotliwość radia nie zawsze koreluje się z tym, co jest na ziemi. I wtedy się robi dopiero problem, bo może być taka sytuacja. Czasami jest sytuacja taka, jak przygotowywaliśmy kiedyś taką inscenizację na dużo mniejszą skalę niż Strońsko, ale jeżeli chodzi o rekonstrukcję walk 36. Pułku Piechoty pod Wieluniem, Mieliśmy po prostu totalnie deszczowy dzień, jedyny chyba w tamte wakacje, bo to było 3 miesiące upału i jeden deszczowy dzień, kiedy przygotowywaliśmy rekonstrukcję. I co? Pilot mi meldował w momencie, kiedy przylatywał do terenu inscenizacji, że on nic nie widzi. I faktycznie...
Albo że nie podleci, bo jest wiatr.
Nie, no bo tutaj akurat tak tu była sytuacja taka, że on niewiele co widział. I faktycznie pierwszy nalot, jak poszedł nad terenem inscenizacji, to był dla niego taki nalot rozpoznawczy, bo on musiał z powietrza, przy krótkiej widoczności zlokalizować, co gdzie na tej ziemi jest, gdzie jest publiczność, gdzie jest teren rekonstrukcji, mimo że wcześniej miał to podane w scenariuszu. To, co tutaj pani profesor czy Michał mówili, każdy scenariusz, cała rekonstrukcja, cała inscenizacja właściwie, jeżeli mamy być poprawni terminowo, to zaczyna się od scenariusza. Ponieważ przez te kilkadziesiąt lat, no 20 blisko lat tworzenia wszelkiego rodzaju tego typu wydarzeń w Polsce, organizatorzy też wypracowali sobie jakieś realne, rozsądne scenariusze i ten scenariusz, czy to będzie wydarzenie, czy to będzie inscenizacja na 5 osób z jednej, 5 osób z drugiej strony, przypominająca jakąś malutką lokalną potyczkę, czy to będzie już faktycznie duże wydarzenie historyczne, jakim jest Strońsko-Beleń czy Grunwald. Każde opiera się na realnie, porządnie napisanym, najlepiej jeszcze z podstawami historycznymi, scenariuszu, który uwzględnia nie tylko przekaz edukacyjny, no bo to jest clue i cały powód tych działań rekonstrukcyjnych, ale też uwzględnia bezpieczeństwo. I w tym scenariuszu jest już po kolei sekwencja, mapka z mapką, zaczynając od tego, gdzie jest pole parkingowe i obóz rekonstruktorów, gdzie jest pole parkingowe dla widzów i gdzie są sceny dla widzów, czy nawet te toje, które zabezpieczają nam możliwość zapewnienia jakichś podstawowych potrzeb w trakcie rekonstrukcji, jeżeli kogoś gdzieś przeciśnie, a gdzie jest na przykład ten tor, którym przemieszczają się pojazdy pancerne z dosyć wąską widocznością ze środka.
Tak, myślę, że jak się to zbierze wszystko, tutaj mamy bezpieczeństwo, pirotechnika, koordynatorzy, efekty dźwiękowe, muzyka, nagłośnienie, parkingi, toalety, stroje, bardzo droga impreza.
Bardzo droga, a jeszcze do tego dodajmy na przykład zwierzęta, które muszą być, na przykład ci konin,
no właśnie, jeszcze konnica.
Sierpniowiecu, tak. To są na ogół prywatne zwierzęta, tak? Trzeba je przywieźć, trzeba im coś dać jeść. Mało tego, uczestnik, który występuje, to on tylko jest ubrany czy umundurowany nie tylko sam, ale również to zwierzę też musi być dobrze epokowo wyglądające. No i musi być spokojne. Bo tutaj Michał powiedziałeś o tym, że i Grzesio, że pytania są czasami o to, czy ktoś pierwszy raz brał udział w inscenizacji, jeżeli chodzi o człowieka. Tak samo jest pierwszy raz, czy to zwierzę brało udział, bo zwierzę musi być też otrzaskane. Ono nie może być osłuchane, otrzaskane właśnie z wybuchami. Ono musi być zwierzęciem niekonfliktowym, nie takim, że się boi wszystkiego i po prostu popsuje wszystko, bo nie zapanuje jeździec nad takim jednym zwierzakiem. Więc to też musi być wszystko wyćwiczone, przećwiczone. Ile razy na przykład są pokazywane nawet na filmach, teraz na YouTubie, bo my jesteśmy coraz mądrzejsi, bo mamy coraz więcej środków przekazu, a więc też widzimy te próby na przykład jeźdźców, jak oni ćwiczą z tymi końmi i jak oni ćwiczą chociażby z tym sprzętem, który mają na sobie. No weźmy husarię. No husaria, co prawda zawsze na ogół źle odtwarzana, ale to filmowo.
Teraz
filmowa
jest
płatka.
Coraz lepiej odtwarzana. Znakomite są.
Teraz tak, ale zobacz te początki, tak, a, zobacz, no, masakra.
Ale no najważniejsze, żeby to pióro puszcza, tak ładnie.
No i w ogóle koń ubrany inaczej. Coś mu tam przeszkadza, coś tam mu się, co normalnie tego nie ma. No on ma to na sobie, więc to też trzeba przećwiczyć i to są naprawdę godziny pracy.
Tak.
I ludzie, i zwierzęta musimy wszystko zaplanować, przećwiczyć i żeby było bezpiecznie jak najbardziej i żeby nie było takich sytuacji, że on, Jezus, dlaczego to się stało?
No ale, że tak powiem, nasze kochane koniska, jak zobaczymy na przykład naszego chorążego Łęczyckiego w jego hełmie zamknięty, no to koń się przestraszył, tak? Ostatnio marszałek Chorągwi, świetny, przy nas, bardzo dobry jeździec, Piotr, jeździł w pełnych blachach. No to te blachy coś, że tak powiem, naszej ikwie przeszkadzały i ikwa go prawie o mało co nie zrzuciła.
Nie zrzuciła.
Ja znowuż jeździłem swego czasu w takiej kolczuce i na Halloween, kiedy właśnie jeździłem, no funia zrobiła mi takie Halloween, że o mało co nie spadłem, no bo denerwowało ją te dźwięki, tych blaszek, tego wszystkiego. Natomiast na przykład jest świetny rycerz i hodowca Andrzej Mroziński, który od chyba 30 lat zajmuje się hodowlą koni do inscenizacji. On bierze udział i w Grunwaldzie, i w turnieju na Grodzieńcu na przykład. No to jest człowiek tak zafascynowany zwierzęciem i mający tak ujeżdżone te stworzenia.
I spokojne.
I spokojne, tak. Że on w każdym momencie jest w stanie wszystko zrobić z tymi zwierzętami. Natomiast to co Jola powiedziała, to są lata pracy. Bo takiego źrebaka trzeba przecież zacząć przyzwyczajać, trzeba go jak to ktoś ładnie jakoś ostrzelać na przykład. Potem na takim koniu można jeździć. Bez tego nie ma możliwości, żeby wejść sobie po prostu na konia i sobie pojechać w pełnej zbroi, bo to jest tak fajnie, tak?
Nie zdajemy sobie tego sprawy. I tu zagrożenie są ci, którzy są rekonstruktorami z przypadku, czyli na przykład od kogoś, ktoś pożyczył strój czy mundur i uważa, że wszystko wie, bo się napatrzył na filmikach i wie, albo kiedyś tam był.
Rozumiem, że takim osobom to wstęp wzbroniony na rekonstrukcję.
Powinien być, no ale czasami jest tak, że no, czasami się nie przemyci taka osoba, no bo jest dobrze wyekwipowana chociażby. I nie przyzna się, że na przykład pierwszy raz jest na koniu, albo pierwszy raz na inscenizacji. Ktoś tam go jeszcze poleci, że dobrze, no z nami jest. I to jest duży problem, bo my na przykład nie zdajemy sobie sprawy, że on czegoś nie wie, bo wszyscy mówią, że on wie, że jest właśnie obyty, otrzaskany, osłuchany,
ostrzelany.
No. Mhm. Znaczy nie, tak. No na Grunwaldzie mam nadzieję, tutaj głównie właśnie Andrzej, o którym wspominałem, i Jarek Stuczyński są odpowiedzialni za koniarzy. Nie zauważyłem od tych 25, bo to już jest w tym roku 25. rocznica bitwy, nie zauważyłem sytuacji, w której byłby problem z koniem. Były tam delikatne jakieś sytuacje, w której koń nie chciał wejść na pole albo nie chciał ruszyć w pewnym momencie, tak? Natomiast środowisko koniarzy mimo wszystko jest dużo bardziej zwarte, bo jest tych koni mniej. To jest jednak drogie hobby, bardzo drogie hobby. Mm. Więc oni doskonale wiedzą, kto może, kto nie może.
Mówiliśmy o pewnych elementach rekonstrukcji, które składają się na bezpieczeństwo. To są też ogromne pieniądze. Myślę, że wiele osób jest zainteresowanych strojami.
Tak.
I pewnie jest ciekawych, w jaki sposób te stroje zdobywacie, nabywacie, kupujecie, szyjecie.
Różnie. Generalnie, jeżeli chodzi o stroje, to w tej chwili po tych 20 kilku latach istnienia ruchu rekonstrukcyjnego w Polsce można powiedzieć, że pojawiło się sporo dobrych producentów, bardzo dobrych kopii, jeżeli chodzi o różne epoki.
Producentów, którzy się specjalizują rekonstrukcyjnych.
Na zamówienie nie
może to nie jest każdy sklep wędkarski, nie? Z zielonym mundurem gdzieś w okolicy. Tak jak
ale
tam.
Te są te, które mają markę, prawda?
Bo tak,
te,
tak, tak.
Które
tak.
Na początku się zachłysnęły tym, że szyją wszystko, potem się okazywało, że były takie niedoróbki, że rekonstruktor, który wiedział, co zamawia i co powinien dostać, no był rozczarowany, więc tym się panom dziękowało.
I generalnie można powiedzieć tak, przez te blisko 20 lat to już się wypracował model takiej dobrej sylwetki. Nie ma czegoś takiego jak 20 lat temu, że chałupniczo ktoś przerabiał stary mundur, nie wiem, wojskowy z lat 50., żeby zrobić sylwetkę Polaka z 39 roku. Nie, po prostu nie. Jest jakieś grono producentów, którzy szyją takie mundury. Można powiedzieć, że tutaj strzelcy kaniowscy jakiś swój malutki kamyczek do tego dołożyli. Myślę tutaj na przykład o kopii munduru Wzór 19. Bolek Grosiński, nasz kolega z grupy, wziął po prostu...
Tak, pozdrawiamy Bolka przy okazji.
Wziął kilka tysięcy zdjęć, przejrzał i w momencie, kiedy rozmawialiśmy z firmą, która produkuje, szyje takie mundury, no nie tylko dla rekonstruktorów, ale też szyje jak najbardziej współczesne mundury dla służb wszelkiej maści wojska na różne okazje galowe, przygotowywała podjęcie produkcji właśnie kopii polskiego munduru Wzór 19 i tutaj zgłosiła się między innymi do nas o konsultacje. Te konsultacje były szerokim echem odbyły się w środowisku rekonstrukcyjnym. Nasz kolega tutaj przefiltrował dosłownie kilka tysięcy zdjęć z tej epoki. I to jest też taka fajna historyka, której Jola nie napisała w swojej książce, którą my powtarzamy jako strzelcy kaniawscy, bo w momencie, kiedy przyszedł prototyp w ogóle tego munduru, to pamiętam, siedliśmy z całą tam ekipą, która była wkręcona w temat trochę nad tą kopią munduru, no i tu kolega zaczął, mówiąc brzydko, kolokwialnie, macać tą kurtkę mundurową, nie? I tak patrzy, no tutaj nie ta nitka, no ileś poprawek trzeba będzie zrobić. No i obiecał, że przygotuje taki zestaw poprawek, no, żeby to profesjonalnie wyglądało, przygotował to w PDF-ie. Jakieś bagatela z 30 parę stron, nie? Gdzie faktycznie mieli dosyć ostre wytyczne, jak w ogóle ten prototyp ma być uszyty. Z wszystkimi szczegółami, co, gdzie, jaka nitka, nawet na podszewce, jaka nitka, gdzie, w którym miejscu ma być. No i w momencie, kiedy już nasz kolega pojechał do danej firmy odebrać tą wzorcową partię mundurów wzór 19, poprosił go szef firmy, spotkał się z głównym krojczym i generalnie, no między innymi ta firma szyła bodajże mundur dla Clancy'ego. Dobrze mówię? Tak. Do jednego z filmów hollywoodzkich, byli panowie na konsultacjach w Stanach, obszywali właśnie tego znanego skądinąd wszystkich chyba aktora. I w momencie, kiedy nasz Piotruś wszedł do siedziby firmy, to usłyszał: panie, takich wymagań to nawet w Hollywood nie mieli. Ale fakt faktem, że dzięki tym naszym działaniom, to wszyscy kolekcjonerzy, bo już nie mówię tutaj rekonstruktorzy, kolekcjonerzy, muzealnicy stwierdzili, że w końcu w Polsce pojawiła się prawidłowa kopia kurtki wzór 19, mundur wzór 19, czyli warto jest być, no na tyle można powiedzieć w cudzysłowie, zboczonym, żeby pilnować nawet kwestii, jaka nitka, jaki guzik ma być i w którym miejscu, co do centymetra. No mówię, ale to jest wiedza, praktyka.
Jaka faktura, jakich odcień, bo tak samo oczywiście, my mamy sploty, na przykład z kowerami z pierwszej wojny światowej.
Tak czy inaczej, brawo by.
Tak. My też mamy, to może nie jest to zboczenie, to bym tak nie nazwała, ale to jest taka pasja, to jest taka dokładność, taka jubilerska, przyszlifowana diamentu nieomal, że, bo właśnie początki rekonstrukcji były takie, że ach, no coś tam pasuje, coś się wykorzysta, no bo tego nie było ani zaplecza, nie było, poza tym to są takie lata, że nie było za bardzo internetu, żeby sobie jeszcze pościągać wzory. Więc albo się kupowało książki, albo się jeździło do muzeów, oglądało się. No i naprawdę było ciężko. Albo obrazy. To też o tym mówiliśmy.
Tak, w pewnych epokach.
Prawda?
Tak.
W związku z tym no, nie było wzorców takich, no, które by powiedziały, no idziemy tu, oglądamy i kupujemy. Trzeba było samemu sobie wypracować pewne rzeczy. I też metodą prób i błędów. Niejednokrotnie także sami na błędach uczyliśmy się. Chociażby odcienie coverów. Te są za jasne, te są za bardzo zielone. Te są znowu idące za bardzo z kolor kaki. Wszystko trzeba było ustalić. Kiedy, gdzie, jak. Wszystko go szyte. Bo czasami było tak, że na przykład chociażby rosyjskie mundury z I wojny światowej, one się różnią barwą zielonego, nasyceniem zielonego. I one są wszystkie prawidłowe. Dlatego, że nie było jednej wytwórni dla całej Rosji, tylko były w różnych miastach. I tam, gdzie przyszedł jakaś partia materiału, tam szyto. I one były wszystkie zgodne z realiami, z wytycznymi. I tak właśnie też trzeba do tej inscenizacji, do rekonstrukcji w ogóle jako zjawiska podchodzić, że trzeba bardzo dbać o takie nawet techniczne, historyczne rzeczy. Skąd szyto, z jakimi nitki, właśnie jaki kolory nitek były, bo nie mogło być tak, że jeżeli tu było tak, to tu może być tak. Nie, to trzeba, jeżeli wytwórczość była z jednego miasta, to trzeba to zachować w historycznym, że tak powiem, porządku i zgodnie z historią. Także robimy inscenizację, ale jesteśmy jak najbardziej dokładni historycznie.
No dobrze, nitki, guziki, to jeszcze można zrozumieć. A blacha?
Blacha? Znaczy, z blachami to jest bardzo duży problem, bo powiem tak, to jak na ostatnim spotkaniu opowiadałem o tym koledze, który miał całą nogę wyklepaną w zbroi kopijniczej i on w tym chodził bardzo szczęśliwy. Albo był jeden hełm na stanie danej grupy, danego bractwa. W tej chwili w Polsce i w ogóle w Europie działa bardzo wielu bardzo dobrych rzemieślników, którzy tak naprawdę odtwarzają stare rzemiosło. Odtwarzają płatnerstwo, odtwarzają kowalstwo i u nich zamawiamy te blachy.
Czyli co, wpisujemy w internet płatność?
Tak, dokładnie, płatność, rzeczywiście. No, jest kilka dobrych, nie mogę oczywiście teraz o tym powiedzieć, ale jest kilku dobrych rzemieślników wykonujących pełne wyposażenie dla rycerza, dla kopijnika XVI-wiecznego, dla żołnierza XVII-wiecznego, dla husarza. Tak? I powiem tak, w tej chwili to jest tylko problem pieniędzy. Jeżeli ma się pieniądze na zabawę, a to jest w pewnym sensie zabawa.
No bo powiedzmy sobie od razu, rekonstruktorzy kupują sami, własnych pieniędzy.
Nikt nam tego nie funduje, nikt nam tego nie załatwia.
Bywa.
Miałem taką sytuację.
Przepraszam, Michał, bywa tak, że są jakieś na przykład stowarzyszenia, na ogół nie z dużych miast, które mają gdzieś tam lokalne...
Jakieś to finansowanie.
Tak, bo oni piszą, oni mają wsparcie lokalnych ośrodków władzy. No. I to rzeczywiście jest to, że ich to nie kosztuje, ale na większości powiedziałabym, 80% rekonstruktorów to sami wydajemy pieniądze na nasze sprzęty.
Dzisiaj tym akcentem zakończymy, umawiając się na razie niezobowiązująco na jakieś kolejne rekonstrukcyjne spotkanie. A naszymi gośćmi była historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Jolanta Daszyńska, autorka książki Rekonstrukcja historyczna.
Dziękuję i dobranoc.
Dziękuję bardzo. Grzegorz Nowak.
Dziękuję za uwagę.
I Michał Wojtysiak.
Dobranoc. Dziękuję bardzo za uwagę Państwu.
Dziękuję bardzo.